czy wiecie, znaczy młodzieżówka wie. Moi rodzice też, bo się mama o to czasami denerwowała, że jest bałagan. Ale nie wiem, czy wiecie, ja lubię ogólnie gry planszowe. I mam taką sobie, taką średnią kolekcję, gdzie są różne i te prostsze, i te trudniejsze, i te, które trwają chwilę, 10 minut, i te, które trzeba pograć z 2 godziny albo i dłużej, jak taki Munchkin na przykład. Ale znalazłem taką, takie dwie gry. Dwie gry, które dotyczą się nas trochę w innym kontekście. Nie w kontekście rozrywkowym, nie w kontekście jakiegoś spotkania popołudniowego ze znajomymi i zagranie w jakąś grę planszową, ale w kontekście naszego życia. Gra się nazywa Onimy, z podzieleniem bardziej Onimy. Planszą jest nasze życie. Nasze życie, które po prostu żyjemy cały czas. I ta gra charakteryzuje się pewnymi rzeczami, pewnymi hasłami, które padają. Bo tak jak czasami, nie wiem, może kojarzycie grę Monopoly, taka gra, co to ludzie mówią, że się traci po niej przyjaciół. Ogólnie polega na tym, że się chodzi po różnych polach, tam są działki do kupienia, ale są też takie karty szansy, na których są różne możliwości albo w sumie niekoniecznie, bo te szanse czasami polegają na tym, że dostanie się 200 zł za wygranie konkursu piękności, a czasami trzeba zapłacić 150 za szpital, czy jakieś takie podobne rzeczy. I w tej naszej grze o nazwie życie pojawiają się czasami takie karty. I nie wiem, czy może słyszeliście o nich. Nasz zbór jest za mało ewangelizujący. Druga karta. Za mało ciasta było dzisiaj w kawiarence, nie wystarczyło dla mnie. Nie zatroszczyli się o mnie w tym kościele tak, jak potrzebowałem. Ten kościół jest zbyt anonimowy, bo już nie znam nikogo i pewnie nikt nie zna mnie. No ja niestety nie mogę tego powiedzieć. Jakby wyłączyli im prąd, to nic nie zostanie z tego uwielbienia. Myślę, że po ostatniej niedzieli nie możemy tego powiedzieć, bo mimo, że były jakieś tam problemy z nagłośnieniem przez chwilę, to było słychać kościół, który śpiewa i chwali. I to też dobrze, że były te problemy, bo mogliśmy zobaczyć, że kościół to nie jest, że uwielbienie to nie jest tylko to, co tu się dzieje, a uwielbienie to jest to, co się dzieje w całym tym budynku. I nie tylko. Albo jeszcze takie inne zdanie. Raczej nie będę się angażować, niech oni inni tym się zajmą. I na takiej planszy często są właśnie takie pułapko zasadzki szanse, takie chociażby zdania. I jeśli gramy w taki sposób, to ta gra może powodować niedobre efekty, bo często to są niezadowolenia, narzekania. I dopóki nie zmienimy pewnych reguł, to będzie wyniszczało nas samych. O drugiej grze powiem na samym końcu. Tak sobie was zachęcić do zagrania w nią. Ale ogólnie chciałbym mówić dzisiaj o dawaniu i braniu. Czasami oczywiste jest, że jako ten dobry chrześcijanin powinniśmy dawać innym, no bo tak jest zapisane w Biblii i tak dalej. I czasami po prostu wiemy takie puste zdania, które nie mają czasami odzwierciedlenia w naszym życiu. Przez większość naszego życia jesteśmy albo dawcami, albo biorcami. I nie mówię to o narządach. To też się zdarza, ale z reguły po prostu przez to, że spotkamy się z innymi ludźmi, my dajemy i my też bierzemy. Żeby tak się odciąć od tych relacji, byśmy musieli wyjechać jak ten Robinson, trafić na bezludną wyspę i w sumie tak bezludnie sobie żyć w jakimś miejscu, ale to też niekoniecznie, bo musimy jeszcze uwzględnić w tej relacji wszystkim Boga, który jest i również na tej bezludnej wyspie. Kto jest najlepszym dawcą, a kto najlepszym biorcą? Czy ta sama radość towarzyszy nam, kiedy dajemy i kiedy bierzemy? Na tym chciałbym, żebyśmy się zastanowili. Przeczytajmy najpierw z listu Pawła do Filipian, 4 rozdziału, od 10 do 20 wersetu. Jak ktoś chce otworzyć we własnej Biblii, to może, zachęcam. Pewnie nikt tu za bardzo nie nosi już jej. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. A wy, Filipianie, wiedzcie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. Bo już do Tesaloniki i raz i drugi przysyłaliście dla mnie zapomogę. Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem. Otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Tutaj mamy przykład kościoła w Filipii, który zebrał ofiarę dla Pawła, wsparcie wtedy, kiedy potrzebował tego. I tak jak często, jeśli coś dostajemy, to potem w dobrym geście jest podziękować za to. Jeśli dostajemy to tak twarzą w twarz, no to mówimy dziękuję. Czasami szczerze, czasami nieszczerze. Lepiej, żeby to było szczere. Czasami, gdy jednak ktoś nam przyśle jakiś prezent, no to wtedy wystosowujemy do niego jakiś list. I tutaj chociażby Paweł właśnie zawarł takie podziękowania. I w liście do Filipian jest więcej miejsc, w których jest mowa o dawaniu, o otrzymywaniu i o tej radości, która z tego płynęła. I myślę, że jak Paweł był uradowany, że ktoś go wspomógł, tak samo mam nadzieję i wierzę w to, że Filipianie też byli z tego uradowani, że mogli się dołożyć do tego dobrego dzieła, którego mieli oczekiwać owoców razem z Pawłem. I czasami jeśli dajemy, to tak z czysto ekonomicznego punktu widzenia, jako że ekonomista, to mamy takie poczucie, że jeśli dajmy na to mamy 1000 złotych i postanowiliśmy wesprzeć jakiś dobry cel, połową tej sumy 500 zł, to tak z tego ekonomicznego punktu widzenia możemy poczuć, że no to nie mamy 500 zł. No wsparliśmy fajnie, może jeszcze ktoś to zobaczyło jak super, ale nie mamy 500 zł, a 500 zł można było wydać na jakiś inny ciekawszy cel. Nie przychodzi mi teraz nic na myśl, ale na jakiś inny ciekawszy cel. I to nie jest dobra postawa, bo jednak jeśli decydujemy się na to, żeby coś ofiarować, to powinniśmy być radośni z tego powodu. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Czasami mamy problem inny, kompletnie z drugiej strony. Jeśli ktoś nam chce ofiarować swoją pomoc, niekoniecznie finansową, to czasami wchodzimy w taki stan, a nie, ja sobie sam poradzę, bo mi jest tak dobrze. To nie jest takie ciężkie, nie ma sensu w ogóle, żebyś mi pomagał, się męczył czy trudził. Moja babcia do takich osób należy, co tak właśnie ostatnio jedną pomoc odrzuciła, choć mogłaby z niej skorzystać. Ale myślę, że ogólnie mamy takie coś sobie, że chcemy być samodzielni i niezależni od nikogo. Może czasami się boimy, że jeśli ktoś nam pomoże, to będziemy musieli się zrewanżować, a może nie chcemy. I to też nie jest w sumie fajne. Bo czasami może osobę, która do nas przychodzi, która oferuje swoją pomoc, wysłał Bóg. Może to On pobudził jej serce i zachęcił do tego, żeby nam pomogła. A my wtedy mówimy, że nie, dziękuję, nie chcę twojej łaski. Czyli wychodzi, że nie chcemy łaski Boga, a to chyba źle. Także myślmy, komu odmawiamy czasami. Dawanie przynosi życie. I tak jak Paweł się ucieszył z tego, że o nim pomyśleli, tak czasami właśnie dawanie zdejmuje uwagę z nas, naszą uwagę z nas i przekłada ją na inną osobę. Bo najpierw zanim damy, musimy pomyśleć, jakaż jest potrzeba tej osoby. Znaczy, bo myślę, że każdy doświadczył tego w życiu, że kiedyś dostał od kogoś taki po prostu prezent czy pomoc, która kompletnie nie była potrzebna w danym momencie. Albo na przykład, nie wiem, kompletnie nie czytacie książek i nagle dostajecie 30 książek. No fajnie, postoją na półce, jakbym miał półkę, a nie mam półki, to ja nie wiem, co z tym zrobić. To dla kogoś, kto czyta książki, to byłby idealny prezent i by się z tego ucieszył. Dla tej drugiej osoby, no niekoniecznie. I myślę, że najpierw trzeba właśnie się zastanowić, co taka osoba potrzebuje. I czasami właśnie zachowujemy się przy dawaniu jak takie dzieci, że nie, nie dam, bo to moje. Jak już dziecko wymyśli, że już sobie zakoduje w głowie, że to jest jego przedmiot, to nie ma szans. Ja jestem jedynakiem, więc to jakby nie miałem z kim się za bardzo dzielić, ale jak już się pojawiały jakieś dzieci w otoczeniu i nagle coś, do czego ja byłem przyzwyczajony, że jest tylko dla mnie, a tu nagle muszę się z kimś dzielić. Czasami było nie, czasami było różnie z tym akurat. I jest taka pewna ilustracja, którą, znaczy historia, która jest opowiadana w różnych wersjach, można powiedzieć, ale najważniejszy jest morał z niej. Załóżmy wersję taką żydowską, bo taką poznałem jako pierwszą, że do mądrego rabiego przychodzi pewien człowiek i prosi go o jakąś radę. I ten, odpowiadając mu, wziął go do okna, pokazał mu z okna świat, który jest dookoła. Tutaj z okna byśmy widzieli budynek, w nim jakichś ludzi, którzy może są na balkonach, jakieś drzewo i krzyż, który jeszcze się trzyma o dziwo i inne rzeczy, które są za oknem. Szczególnie może jakichś ludzi, z tej perspektywy nie, ale jakbyśmy weszli wyżej, może byśmy widzieli ludzi, którzy przychodzą, może jakiś ptaszek by siedział na gałęzi. A potem tego człowieka wziął w inne miejsce tego domu, pokoju, gdzie wisiało lustro, gdzie też wisiała szyba, tylko że ze srebrem z tyłu, czy srebrzysta cała. I co widział w tym momencie? Widział siebie. I gdzie mała perspektywa, zmiana perspektywy może nam kompletnie zmienić tego, to, co my widzimy. I możemy zamiast widzieć ludzi, czasami przez pryzmat pieniędzy widzimy już tylko siebie. I mimo, że nasze pieniądze w żadnym wypadku się nie świecą, bo nawet takie świeżutkie, nowe, to ewentualnie są tylko ładne, błyszczące, ale nie odbiją naszego wizerunku. Ale czasami robią idealnie właśnie tą robotę. Paweł wierzył, że jego wystarczalność jest w Chrystusie, że czy będzie ubrany, czy nie? Czy będzie głodny, czy będzie nasycony? Czy będzie biedny, czy może będzie miał jakieś pieniądze w swojej sakiewce? Jeśli ma Chrystusa, ma zaspokojenie wszelkich potrzeb. I tak jak my czasami mamy, myślę, że macie w domu telewizory, jak nie macie, to macie internet i komputery, więc wychodzi na to samo. Są reklamy. I nawet jeśli mamy włączone blokady reklam, to i tak te reklamy gdzieś są widoczne. I mamy czasami coś takiego, że widzimy jakąś reklamę, która nam podpowiada, że potrzebujemy właśnie tego nowego telewizora, który będzie miał jakieś super funkcje, których możemy użyć do naszej wygody. Albo jeśli będziemy mieć właśnie te meble, to będziemy mogli spokojnie wypoczywać po naszej pracy i już nie będą nas bolały kręgosłupy, bo na tych wcześniejszych nas w sumie też nie bolą, ale te będą jeszcze lepsze. Czy na przykład ta komórka jest jeszcze lepsza, bo ma coś tam jeszcze lepszego, nie wiem co. I będziemy mieć wtedy szacunek u innych ludzi, którzy się znają na komórkach, bo u tej reszty, co się nie znają na komórkach, to dalej będzie to wyglądało jak taka wielka patelnia przykładana do ucha. I myślę, że coś takiego prowadzi do naszego takiego chronicznego niezadowolenia, że jeśli oceniamy nasze szczęście od tego, co mamy, a co jeszcze moglibyśmy mieć, to wtedy nigdy nie będziemy szczęśliwi, że już jest ten stan, który wystarcza, który mamy wszystko, co nam potrzebne. I zadowolenie będzie okej, jeśli będziemy umieli sobie postawić granice. Jak postawić sobie te granice? Powinniśmy czytać Biblię i patrzeć się tak jak na pieniądze, na ludzi i na to, co posiadamy, tak jak Bóg na to się patrzy. Jeśli będziemy się patrzeć pod tym względem, to myślę, że nie będzie z tym problemu. Zadowolenie to też nie polega na tym, że mamy odciąć wszystkie nasze pragnienia i zostać z takimi ascetami w jakiejś gąszczu Puszczy Białowieskiej na przykład i siedzieć w jakiejś chatce i w ogóle do nikogo się nie odzywać. Wystarczy nam tylko jakaś tam woda ze źródełka i gdzieś tam coś się uda znaleźć, jakieś jagódki i to będzie wszystko, co na... I to jest wszystko okej wtedy. Nie, bo jednak jesteśmy powołani do tego, żeby żyć wśród ludzi, żeby otaczać się innymi ludźmi, żeby żyć w tym społeczeństwie, w którym jesteśmy. Bo to też nie jest filozofią, żeby teraz nagle zrobić sobie taką enklawę jak Amisze. Tak, Amisze. Czyli kompletnie osobna wioska, gdzie ludzie sobie żyją i nie mają styku z nikim dookoła. bo nie do tego nas, wydaje mi się, Bóg powołał. Dawanie czyni nas również partnerami w Bożym Królestwie. Partnerami ludzi, którzy mają potrzebę. Bo oprócz tego, że Filipianie wspomogli finansowo Pawła, to wspomogli, wydaje mi się, wierzę w to również, myślę, że to było coś oczywistego, wspomogli go w modlitwie. I wtedy, kiedy on potrzebował tego, oni stawali w modlitwie i wspierali go w miejscach, w których on był, na przykład w więzieniu. Dawanie to też jest uwielbienie dla Boga. Bo tak jak możemy przeczytać w psalmie 4, od wersetu 6 do 9. A, i jeszcze jedno takie założenie, ja to rozwinę później. Dawanie to nie chodzi tylko o finanse, bo jak słyszymy dać, to już wyobrażamy sobie dać pieniądze na kolektę, dać pieniądze komuś czy cokolwiek. To nie tylko to, ale to później. W psalmie 4 możemy przeczytać. Składajcie sprawiedliwe ofiary i ufajcie Panu. Wielu mówi, kto ukaże nam dobro. Wznieś nad nim światło oblicza swego, Panie. Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo tym sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Jeżeli nasze poczucie bezpieczeństwa ma być dzięki czemukolwiek, komukolwiek, to życzę każdemu, żeby było dzięki Bogu. Bo wtedy będzie to kompletnie inny stopień poczucia bezpieczeństwa i niezależnie od tego, co się dzieje dookoła nas, to będzie to idealne, niezachwiane poczucie. Okej. Okay. Mała przerwa i przejdźmy jeszcze dalej. Bo czasami nasze dawanie jeszcze się rozbija o priorytety. Priorytety, jakie konkretnie my mamy? Bo są takie tak nazwane w firmach chociażby wydatki sztywne, które trzeba ponieść. Bo czy to jest mieszkanie, w którym mieszkamy, czy jakieś inne rzeczy. Ale czasami na przykład nasz czas albo nasze pieniądze inwestujemy w rzeczy, które niekoniecznie są nam aż bardzo konieczne. I niezbędne do naszego życia, a mogliśmy to przeznaczyć na inny, lepszy sposób. Na bardziej, na chociażby służbę w kościele, czy rozmowę z kimś, jeśli to jest nasz czas. W Filipian 4 rozdziale, 19 wersecie, możemy przeczytać o tym, że jeśli my będziemy... A przeczytajmy po prostu. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Ale ogólnie mamy tutaj napisane, że jeśli my, w kontekście jeszcze tego wcześniejszego, jeśli my będziemy ofiarni, Bóg będzie zaspokajał nasze potrzeby. I myślę, że takim najlepszym właśnie dawcą jest Bóg. Jest Jezus, który... tak jak jest napisane w Efezjan, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży, to dar. I my na niego kompletnie nie zasłużyliśmy. Cokolwiek jakbyśmy chcieli zasłużyć, nie mamy opcji takiej. Ale po prostu Bóg nam ofiarował coś najwspanialszego. I to teraz naszym wyborem jest, czy my to przyjmiemy, ale też naszym wyborem jest, czy my się tym dzielimy dalej, czy po prostu zatrzymujemy to dla siebie. I myślę, że jeśli Bóg wypełni w nas tą taką pustkę, tak na szkółce to było przedstawione, że w naszym sercu jest taka pustka w kształcie krzyża i Bóg idealnie w nią wchodzi. Raczej to nie wygląda w kształcie krzyża i nie mamy żadnej dziury w sercu naszym fizycznym, ale w naszym duchowym sercu myślę, że jak najbardziej. I jeśli Bóg nas wypełnia tą pustkę, to też po to, żebyśmy mogli się dzielić z tym dalej. I kiedy dajemy to i odejmujemy sobie, to musimy sobie zadać pytanie, czy lepiej jest mieć, czy nie mieć, ale inwestować to w dobre miejsca. I w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, od 33 wersetu do 35, mamy zapisanego takie coś. Srebra ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. To mówił Paweł. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. To już mamy takie dobre przekazanie od Jezusa, przekazane przez Pawła. Ale czyli bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I teraz, dlaczego powinniśmy dawać? No, może dawać, znaczy tak samo, tak, bo tak, to tak jeszcze mało przemawia, przynajmniej do mnie. Ja wolę wiedzieć jeszcze dlaczego. I mamy, myślę, takie dobre wytłumaczenie, dlaczego powinniśmy dawać. Kiedy dajemy, to upodobniamy się do Jezusa Chrystusa, a powinniśmy być Jego naśladowcami. Może to jest taka pierwsza i najważniejsza zasada, bo Jezus oddał za nas swoje życie. Zanim my w ogóle pomyśleliśmy o Bogu, On już za nas umarł, aby dać nam pewność życia wiecznego. I w Ewangelii Jana, nie w Ewangelii, w pierwszym liście Jana, 3:16-18, jest właśnie opisana ta największa miłość i ten dar. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeżeli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. I myślę, że to jest wyzwanie. Bo powiedzieć, że kogoś się kocha, czy miłuje, jak to w Biblii, jest łatwo. A dopiero nasze czyny świadczą o tym, czy to jest prawda, czy to jest tylko takie po prostu puste stwierdzenie? I czy chcemy być uczniami Jezusa w tej kwestii chociażby, właśnie w dawaniu różnych rzeczy? I apostoł Paweł w dziejach mówi o tym, żebyśmy służyli jedni drugim, nie zawsze w super warunkach, bo on raczej nie podróżował samolotem, nie miał swojego sztabu ludzi, którzy mu wszystko ogarniali. Ten mu przyniósł posiłek, ten coś tam, ten już mu przyniósł wyprasowany garnitur. To nie te czasy i nie ten w ogóle styl ewangelizacji tego wszystkiego, co tam się działo. Ale on w tych trudach służył innym właśnie. I tak samo jak my tu przychodzimy, to możemy sobie pomyśleć, że Panie Boże, Ty dzisiaj do mnie mów. A może warto zadać inaczej, powiedzieć to inaczej, powiedzieć coś innego. Panie Boże, wykorzystuj mnie, gdy ja przyjdę tutaj na nabożeństwo. Wykorzystuj mnie, żebym mógł z kimś porozmawiać, żebym mógł kogoś zbudować, napełnić, żebym mógł się też napełnić Tobą, ale potem to przekazać dalej. I wróćmy teraz do tego, co możemy dawać innemu człowiekowi. Po pierwsze pieniądze, bo to jak dawać, to pieniądze taki, można powiedzieć, nawet związek frazeologiczny, ale nie tylko, bo możemy dawać nasz czas, który myślę, że jest cenny. Ogólnie jest cenny, bo nie mamy rozciągliwej doby i niestety ono ma 24 godziny. Odejmijmy od tego sen od jakichś tam niektórych 5 godzin do na przykład 8 i zostaje nam ileś godzin i musimy je wygospodarować. I wtedy się pokazują nasze priorytety, czy wolimy go spożytkować w taki lub inny sposób. Może wartościową rzeczą, którą możemy komuś innemu poświęcić, to jest nasza uwaga, nasze zainteresowanie jego problemem, jego tym, co przeżywa. Bo tak jak na przykład, jeśli byście chcieli spełnić kogoś właśnie tą potrzebę i na przykład, nie wiem, są dookoła was ludzie, oprócz waszych małżonków, których znacie, przynajmniej z zasady, to myślę, że już przez tyle lat się poznaliście na bank, ale są ludzie inni dookoła was. Jak możecie spełnić ich potrzebę, jeśli ich nie znacie? Dopiero kiedy się nawiązują relacje i kiedy znamy drugą osobę, może wiemy, czego ona potrzebuje, może jakiegoś pocieszenia w danym momencie, może pomocy w umyciu okien, ale jeśli nie poznamy danej osoby, to tego się nigdy nie dowiemy. I kolejną rzeczą, którą możemy poświęcić i jest tak darmowa i w ogóle bezproblemowa, jest nasz uśmiech. Że po prostu jeśli się witamy z inną osobą, się uśmiechniemy i powiemy jej dobre słowo. Albo chociażby możemy się kogoś, nie chociażby, to jest ważna rzecz, możemy się kogoś pomodlić. Możemy go zanieść w modlitwie przed Boży tron i go błogosławić. Są różne metody wsparcia, nie tylko finansowa, ale myślę, że nawet ważniejsza jest ta właśnie duchowa, czy to, co możemy powiedzieć, jak możemy wpłynąć na innych ludzi. I to nie jest tak, że my się rodzimy hojni, tak od dzieciństwa, że będziemy teraz wszystko rozdawać. To jest coś, co my musimy się nauczyć, co my musimy po prostu wypraktykować. I wiem, że zbór w Nysie jest bardzo hojny. Jeśli chodzi o finanse, jest bardzo dobrze. Jak były potrzeby typu, że nie wiem, Lilian się spalił dom w Suchej Kamienicy, zebraliśmy pieniądze, pomagaliśmy. Czy były osoby, które też tam jechały. Ale myślę, że powinniśmy to utrzymywać i to pielęgnować, żeby nie tylko pod względem finansowym, ale też pod względem pomocy, pod względem wsparcia jedni dla drugich, żebyśmy byli hojni. I teraz ta druga gra obiecana. Ona się dokładnie tak samo nazywa, jak ta pierwsza. Pierwsza się nazywała Oni My, tylko że się dzieliła na oni i my. Teraz podzielimy ten wyraz inaczej, na on i my. Jeśli w takiej kolejności będziemy w tą grę grać, gdzie tym onem, nim jest Chrystus. Gdzie tym nim jest Chrystus, gdzie reguły trochę brzmią inaczej, gdzie nie jest na pierwszym miejscu, nie jestem ja, ale jesteśmy my, my jako wszyscy wierzący. Gdzie pojawiają się trochę inne reguły, które mówią, że to Chrystus jest tym, co dał swoje życie, żebyśmy my mieli przebaczone i żebyśmy mogli dzielić się z innymi. I my, gdzie ja zamienia się na my, na Kościół, którzy mają jednego Boga, który zmienił ich życie i którzy to chcą przekazywać dalej, nie zostawiać tylko w tych murach, które są okej, bo są nawet trochę chłodne latem. Jest ten budynek, ale to nie powinniśmy zostawiać tutaj. Najbliższa okazja, żeby to zmienić, chociażby to nie taka najbliższa, ale chociażby ewangelizacja, która będzie na koniec sierpnia, która tydzień pozytywnej inicjatywy, który będzie się działo tutaj, częściowo też pewnie tutaj w zborze, ale w większości pewnie w parku i w innych miejscach naszego miasta, gdzie będziemy mogli mówić o Bogu, gdzie już są przygotowania do tego, żeby to się wydarzyło, gdzie myślę, że są wyciągane wnioski, znaczy nie myślę, jestem pewien, że są wyciągane wnioski z tego, co było w zeszłym roku i chcę postawić jeszcze bardziej na ewangelizację, żeby docierać do ludzi z Bogiem, z Jego pomocą, ale też po prostu z dobrą nowiną, jaką jest Ewangelia. I chciałbym was zachęcić do tego, żebyście byli ochotni w dawaniu. W dawaniu nie tylko finansowym, bo to jest proste w sumie. Znaczy prostsze, bo czasami jak właśnie damy pieniądze na jakiś cel, to już czujemy się, a to już załatwiłem wszystko, więcej już nie muszę. Czasami nasze zaangażowanie jest o wiele bardziej wartościowe i o wiele bardziej wymagające od nas jakiegoś kosztu poświęcenia czegoś. I do tego was zachęcam.